Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem z radością. Jestem wdzięczna za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Również za bardzo życzliwe słowa. Księdza Leszka dziękuję serdecznie. Książki na usługach idei, papierowa bitwa o młode pokolenie. Mam nadzieję, że nie brzmi zbyt groźnie. Natomiast chciałabym podzielić się z Państwem dzisiaj króciutko, siłą rzeczy króciutko, kilkoma refleksjami, nieco szerszymi, bo to nie będzie tylko o książkach. Książka jest częścią kultury, tworzy cywilizację. I żeby umieć poruszać się w świecie książek, to tak naprawdę trzeba najpierw poczynić refleksje na temat jakby środowiska cywilizacyjnego, w jakim ta książka współczesna powstaje i do kogo jest kierowana. Moim zdaniem żyjemy wszyscy w cywilizacji wolności słowa. I to może być dobrodziejstwo, no bo jak słowo wolność jest, prawda, bardzo takie charyzmatyczne, dobrze na nie reagujemy. Natomiast akurat ta wolność słowa w dzisiejszym wydaniu medialnym niestety kojarzy nam się nieco ze swawolą, bo jest po pierwsze słowa za dużo, a po drugie treści, które słowa niosą, nie zawsze są rozwijające, czasem po prostu zwijają człowieka bardziej niż dają mu jakieś zielone światło intelektualne czy duchowe. Natomiast optymistyczna myśl wynikająca z tego, i tu stawiam tezę, że żyjemy w cywilizacji wolności słowa, polega na tym, że jeżeli już cywilizacja słowa, to musimy wszyscy, wolności słowa, musimy wszyscy nauczyć się również wolności myślenia. Tylko wtedy nie będziemy się bali wolności słowa, myśląc w sposób wolny i niezależny, ponieważ to wolna, niezależna myśl może założyć jakby kaganiec i barierę słowom niepotrzebnym. Dopiero wtedy, myśląc w sposób wolny i niezależny, jesteśmy w stanie odcedzić, jakby oddzielić ziarno od plew, odcedzić te treści, które nas tworzą i budują i zlekceważyć te, które nie są nam potrzebne, które są pewnego rodzaju, tak to nazwijmy, medialnym jakimś produktem ubocznym, niepotrzebnym dla nas i dla naszego rozwoju. A poza tym, drodzy przyjaciele, drodzy chrześcijanie, jest jeszcze jakby jedna dodatkowa, nadzwyczajnie optymistyczna okoliczność. Wolność słowa, której czasem się lękamy w kulturze, to nie jest przywilej dla głupców, bezbożnych. To jest bonus dla wszystkich, czyli też dla mądrych, dla dobrych, dla chrześcijan. I to właśnie ci ludzie powinni się w sposób swobodny i piękny posługiwać tą wolnością słowa. I wtedy świat byłby może nieco lepszy. Literatura to jest taki specyficzny rodzaj sztuki, powiedziałabym wyjątkowo nieneutralny światopoglądowo, ponieważ z księgi w ogóle wyrosła cywilizacja europejska i my w sobie nosimy, i to jest piękne, nosimy w sobie kult księgi, jakiś etos księgi mamy w sobie. Szanujemy księgę za to, że nią jest właśnie. Nie mówię już o świętej, mówię o każdej innej. Natomiast chyba w cywilizacji współczesnej naiwnie nieco byłoby założyć, że wszyscy, którzy tego daru pradziada Gutenberga używają dzisiaj współcześnie, mają dobre intencje i wykorzystują go w sposób prawidłowy, zgodnie z założeniami. Jak pisała Zofia Kossak, człowiek jest stworzony do służby, pytanie tylko, jakiego pana wybierze. I współczesna książka, i to nie jest jakaś, nie wiem, radykalna teza, to jest oczywiste, jak każdy inny rodzaj mediów, jest dzisiaj na usługach idei. I to też nie nowinka, to zawsze tak było. Każda kultura, każda cywilizacja posługuje się słowem, żeby promować swoją ideologię. I dzisiaj to też się dzieje. To nic nowego. Natomiast pytanie, co nowego jest w treściach, jakie właśnie to słowo we współczesności niesie. I tutaj od razu rodzi się pytanie, czy promocja określonych idei i treści w wybranych, wyselekcjonowanych książkach dla dzieci i młodzieży, które z jakichś powodów spośród setek, tysięcy, może dziesiątek tysięcy debiutów czy też nowości rynkowych, tak zwanych hitów, bestsellerów, jakkolwiek to nazwiecie, pojawia się co roku na rynku wydawniczym. To jest bardzo logiczne i interesujące pytanie. Dlaczego akurat te książki? Dlaczego z tysięcy akurat takie wybiera się do promocji? Dlaczego tym daje się światło, wspiera się finansowo ich reklamę? Dlaczego na przykład debiut literacki bardzo, powiedzmy, kontrowersyjnego poziomu artystycznego, tłumaczony jest natychmiast na kilkadziesiąt języków świata i w dziesiątkach tysięcy, w milionach nawet egzemplarzy promowany. Dlaczego tak jest? Czy to jest przypadek, że właśnie takie książki, a nie inne są wybierane? I można powiedzieć, no cóż, może to chodzi o taki naturalny, zdrowy biznes papierniczy. Może ktoś ma po prostu zmysł do tego, co się dzisiaj młodym podoba, że się podoba akcja, że się podoba magia, że chcemy wysokich emocji, że w modzie ostatnio wampiry i wilkołaki. Może to jest tylko kwestia jakby finansów i nosa do biznesu w książce. Chcę Państwu zwrócić uwagę na refleksję następującą. Kto pracuje w tak zwanym papierowym biznesie, myślę o książkach i czasopismach w tej chwili, nie handluje kartkami i farbą drukarską. To nie to się sprzedaje. Handluje ideami, ponieważ słowa, które drukuje na własną odpowiedzialność, zawierają treść, a ta treść jest jakoś spolegliwa, jest jakoś użyteczna jakimś konkretnym ideom. Dlatego gdyby, powiedzmy, ta promocja współczesnych tytułów książkowych dla młodzieży polegała tylko na tym, że chcemy zarobić, to myślę, że spłycilibyśmy problem. Moim zdaniem chodzi o coś jeszcze innego. O to, że wtedy przy promocji własnych idei poprzez słowo drukowane zaczynamy mieć wpływ na myślenie ludzi. I jeżeli drukujemy daną publikację jakoś nasączoną ideologicznie w milionach egzemplarzy, to zaczynamy zmieniać myślenie milionów ludzi. Czyli mamy ogromny wpływ na jakby globalną świadomość ludzi, milionów ludzi, narodów na całym świecie. I teraz każda nowa ideologia potrzebuje młodego pokolenia, żeby wdrożyć swoją nową propagandę. Jeżeli przyglądamy się kulturze współczesnej, i to naprawdę nie trzeba być jakoś znawcą literatury, kulturoznawcą, profesorem zwyczajnym, naprawdę wystarczy tylko pomyśleć i rozejrzeć się, obejrzeć parę programów dla młodzieży, parę filmów i dojdziemy do takiego wniosku, że jakby treścią propagandy kultury masowej współczesnej jest, moim zdaniem, zaingerowanie w kilkuwiekowy porządek ideologiczny w Europie. Chodzi, moim zdaniem, o próbę wypłukania resztek świadomości wartości chrześcijańskich z fundamentów cywilizacyjnych Europy, czy też w ogóle z fundamentów cywilizacji. Więc stawiam tutaj tezę, że te właśnie gorliwie lansowane książki z niechrześcijańską wizją Boga i człowieka to jest działanie zakrojone na sukces długodystansowy. Na falach Radia Maryja kiedyś któryś z biskupów użył takiego ciekawego określenia jełopizacja społeczna. Bardzo piękne, efektowne, kolorowe określenie. Więc moim zdaniem ku temu właśnie ma to zmierzać, ku powszechnej jełopizacji, żeby wychować oto odbiorcę posłusznego, pustego w środku, zadowolonego z chleba i igrzysk. I tylko z chleba i igrzysk. Zneutralizowanego religijnie i duchowo i przez to globalnie doskonale manipulowalnego. I teraz, jeżeli ten odbiorca jest młody, to jest po prostu łatwiej na niego oddziaływać, z racji tej, że jest młody, to oczywiste, ale też z drugiej racji. Jest łatwiej oddziaływać wtedy, kiedy pomiędzy pokolenie ojców, które rozmawia jakimś kodem kultury, a pokolenie młodych wprowadzi się pewnego rodzaju zakłócenia znaczeń i symboli. Jeżeli, a to są propozycje jak najbardziej aktualne niestety, jeżeli zamiast Sienkiewicza wprowadzi się na listę lektur kryminały, zamiast Mickiewicza komiksy, zamiast dramatów Wyspiańskiego opowiastki magiczne, zamiast poezji Kolumbów sagi o wilkołakach i wampirach, to wtedy naprawdę już wkrótce trudno będzie wytłumaczyć młodym, wychowanym na takiej nowej, intelektualnej, ideologicznej papce, co mieli na myśli ojcowie i pradziadowie, kiedy mówili Bóg, honor, ojczyzna. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby jakoś przytrzymać młodych w takim klimacie martyrologii narodowej tylko w literaturze, tylko na wierszach i dramatach bogojczyźnianych. Nie chodzi o to, żeby nie występujemy, bo często się spotykam z takimi zarzutami, właśnie z taką wizją, że zamknąć ich w tej klatce Bóg, honor, ojczyzna i niech tu siedzą, bo niebezpieczny jest świat poza nią. Nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby w propozycjach lektur dla młodzieży, którą mamy obowiązek dzisiaj wychowywać jako rodzice, nauczyciele, autorzy programów szkolnych, nie promować literackiej tandety, na ogół obcojęzycznej, tylko żeby wprowadzić porządek i ład w ten kod kulturowy, kod wartości, który mamy obowiązek przekazać młodym, żeby oni w ogóle rozumieli, co do nich mówimy. To jest niezwykle istotne. Żeby to było jasne, ta cywilizacja wolności słowa, której istnienie respektujemy, ja mam nadzieję, że to wyraźnie tutaj wybrzmiewa, respektujemy istnienie cywilizacji wolności słowa, nie? Jakby nie buntujemy się, że ona jest, chcemy tylko dobrze z niej skorzystać. I w tej cywilizacji jest oczywiste, że nie każdy autor będzie myślał tak, jak my chcemy. Nie każda książka będzie napisana tak, jak my chcemy. Nie wszędzie jakby świat wartości, dekalog, moralność, obyczajowość będzie opisana tak, jak my chcemy. Wolność słowa zakłada właśnie ten margines takiej swawoli też dla osób, które mają inną świadomość i inne intencje niż my je mamy. Natomiast osoba, która deklaruje się jako chrześcijanin i chce kupić, a potem dać do ręki młodym jakąś książkę, musi wiedzieć. To jest ten punkt decydowania. Musi wiedzieć, czy ta książka, którą kupuje i daje, jest chrześcijańska, czy nie. Jaką wizję Boga i człowieka ona przedstawia. Bo to, że oferta na rynku jest szeroka, to jest jakby naturalne w tej cywilizacji, w tej kulturze. I teraz tak się składa, że na liście lektur promowanych współcześnie, jak powiedziałam, wybieranych z dziesiątek, z setek tysięcy tytułów jako propozycje atrakcyjne, bestsellery, hity, jakkolwiek to nazwiecie, bardzo często są takie nalepki na książkach i czasopismach dla dzieci i młodzieży, że to jest właśnie ten produkt najwyższej jakości. Bardzo często na liście tych lektur zauważyłam, są publikacje bardzo grzeczne ideologicznie i po prostu propagandowe wobec ideologii głównie New Age, ale również wobec innych ideologii, które się jednoznacznie deklarują jako antychrześcijańskie. I są to książki doskonale posłuszne tej wizji jełopizacji, użyłam tutaj cudzego, bardzo kolorowego określenia, ku jakiej zmierza promowanie tego rodzaju treści czasopism książek i wychowywaniu sobie tego posłusznego odbiorcy, młodego, którego za chwilę będzie można już w innym kodzie kultury po prostu zaprogramować na myślenie innego gatunku. I teraz jakie mamy na to dowody? Spośród kilkudziesięciu, ja Państwu tutaj szybciutko przetoczę kilka dowodów na to, w jaki sposób współczesna literatura i czasopisma dla młodych odchodzą od kodu kultury, w którym my zostaliśmy wychowani i przez to jakby następuje pewna emigracja świadomości młodych w jakieś światy alternatywne, których my byśmy dla nich nie chcieli i nie chcielibyśmy ich w ten sposób wychowywać. Dowód pierwszy, moi kochani, jest to, użyję tego słowa świadomie, wręcz neopogańskie zachłyśnięcie się współczesnej literatury młodzieżowej okultyzmem, w tym magią. I nie mówimy tu oczywiście o magii fikcyjnej, magii symbolicznej, literackiej. Nie mówimy tutaj o magii, jaką opisywali bracia Grimm, Andersen, z jakiej korzystali autorzy powieści symbolicznej, wielcy autorzy tacy jak Lewis i Tolkien. Mówię teraz o magii realnej, realnie istniejącej, magii historycznej, magii bałwochwalczej opisanej w Biblii, która przypudrowana trochę fabułą literacką, fikcją opowiadania, komiksu, opowiastki jakiejś, nie wiem, filmowej, jest tak naprawdę rewelacyjną instrukcją obsługi do magii realnej. I w książkach dla dzieci i młodzieży, w czasopismach mamy takie upudrowane fikcją instrukcje obsługi, na przykład magii, spirytyzmu, wróżbiarstwa, numerologii, astrologii, alchemii, krystalomancji, run egipskich, hipnozy, telepatii, transów, praktyk magii miłosnej. I to tylko przykłady. I do tego jeszcze, co jest równie niepokojące, bohaterami książek dla dzieci i młodzieży czy artykułów w czasopismach bywają osoby realnie istniejące, żyjące lub zmarłe, które tworzą prawdziwą historię okultyzmu i one są lansowane na autorytety dla młodych. Takich przykładów licznych można wiele znaleźć. Dowód drugi, moi drodzy, na ten właśnie taki, powiedziałabym, wasalny, lizusowski stosunek poprawnych propagandowo powieści promowanych dla młodzieży współcześnie wobec ideologii typu New Age i jej pokrewnych. To jest robienie totalnego, mam wrażenie, obym się myliła, świadomego bałaganu w uświęconych wielowiekową tradycją symbolach dobra i zła. Teraz literatura młodzieżowa zakochała się w demonach. I mamy, proszę, przystojni, charyzmatyczni, cudownie skomplikowani wewnętrznie mordercy. Dobre, szlachetne, rycerskie wampiry, które występują w roli idealnych narzeczonych i czułych ojców ludzkich dzieci. Uwodzicielskie, zakochane wilkołaki. Delikatne, nadwrażliwe, marzycielskie upiory i duchy. Fajne, atrakcyjne, inteligentne wiedźmy ze szkolnej ławki. Dowcipne, głupawe zombie. I tak dalej. Możecie Państwo powiedzieć, że to jest tylko taka moda, żeby nie dramatyzować. No moda literacka, jak każda, że to minie. No ja życzę serdecznie tej modzie, żeby minęła jak najszybciej. Natomiast niepokoi mnie rzecz jedna. Tej właśnie takiej nowej, ucywilizowanej wersji demona towarzyszy we współczesnych wielu książkach dla dzieci i młodzieży przekaz, który mnie bardzo niepokoi. Przekaz następujący. Jeżeli ty nie akceptujesz prawdy, że demony mogą być szlachetne i mogą się nawracać, to ty jesteś na liście podejrzanych. Bo my od razu zaczynamy zastanawiać się, a jakie ty masz w ogóle poglądy na temat tolerancji i mniejszości obyczajowych, narodowych, społecznych, seksualnych? Co ty o tym myślisz? Moi drodzy, ja nie żartuję. W tej chwili w literaturze promowanej masowo, powiedzmy, czyli w tej kulturze masowej, bardzo często w książkach wilkołach albo jakiś innego rodzaju demon występuje w roli przedstawiciela uciemiężonej mniejszości. I przekłada się jakby walka o jego prawa na prawa o jakby samostanowienia i głośnego wypowiadania swojego zdania dla wszelkich mniejszości. I to jest też, powiedziałabym, arcyciekawe i arcylizusowskie, poprawne politycznie mdłe. Kolejny dowód. Zwróciliście Państwo na pewno na to uwagę, bo wystarczy zajrzeć do kiosku, włożyć głowę tam za ladę i zobaczyć czasopisma, jak wyglądają. Dla dzieci też, dla młodzieży. Również w książkach mamy tego bardzo dużo. Występuje kult nadprzyrodzonych mocy i różnego rodzaju paranormalnych darów. I bohaterowie władają nimi bardzo sprawnie. W rzeczywistości, z punktu widzenia teologicznego, jeżeli człowiek posiada jakieś nadnaturalne moce i dary, to mogą być tylko dwa źródła tych mocy. Jeżeli dawcą tych darów jest Bóg, to prędzej czy później objawi się dawca daru, czyli Bóg. Biblia bardzo często przecież takie opisy nam przedstawia. Ale wtedy chwała za efekty specjalne, tak to nazwijmy, nie spada na człowieka, który sam z siebie ma te nadzwyczajne moce, ale używając nadzwyczajnych darów, oddaje chwałę Bogu, ma to służyć jemu do zbawienia albo społeczności, której jest przedstawicielem. I wtedy ta nadnaturalność, nadprzyrodzoność działania ludzi jest usprawiedliwiona. Podkreślam słowo ludzi, ponieważ oczywiście nie mówię w tej chwili o istotach fantazji, jakichś potworach, czarnoksiężnikach, wróżkach, smokach, nie wiem, które występują w literaturze dla dzieci i młodzieży i jakby klasyfikuję specjalnie. Mówię o darach, którymi władają ludzie w tych księgach, a nie istoty fikcyjne. I podobnie w rzeczywistości ludzkiej, jeżeli nie Bóg jest dawcą mocy jakichś paranormalnych, nadprzyrodzonych, to źródło drugie i jedyne, jakie mamy do wyboru, to jest źródło demoniczne. I w świecie realnym prawda jest taka, że jeżeli ktoś jakby zauważa u siebie cudowne, nadnaturalne możliwości i dary, to powinien się rychle skonsultować z egzorcystą, bo może być to objaw po prostu tego, że jest pod wpływem działania złego. Tymczasem w literaturze, w czasopismach i w książkach dla dzieci i młodzieży bardzo często stworzeni są właśnie tacy półbogowie, nawet powiedziałabym, którzy tych mocy i tych darów mają bardzo wiele i rządzą jak chcą. Rządzą ogniem, wodą, ziemią, rządzą wiatrem, rządzą planetami, duchami zmarłych, rządzą aniołami. Chciałoby się, powiedzmy, chciałoby się. Klasyka New Age, czyli taki wypaczony, nieprawidłowy obraz człowieka Boga. Kolejny dowód, który wynika z tego, co powiedziałam przed chwilą, jest bardzo ciekawy i również ta literatura jest nadzwyczajnie nasączona taką new age'owską propagandą. Określiłabym to tak, tak to się w literaturze fachowej też określa. Optymistyczna wizja kosmosu. W książkach dla dzieci, młodzieży, w czasopismach mamy tego bardzo dużo, tych lansowanych hitach i bestsellerach. Optymistyczna wizja kosmosu. Na czym ona polega? Ano na założeniu, że zło można okiełznać, że można nad nim zawładnąć, że można je wykorzystać do jakichś swoich celów, jeżeli zna się techniki. Czyli jeżeli ma się dostęp do pewnego rodzaju wiedzy tajemnej, która sprawi, że jesteś mądrzejszy od innych, możesz wtedy zło przechytrzyć. Powiedziałabym, że jest to taki obraz zła jako groźnego, ale rasowego psa, którego ja, człowiek, trzymam na smyczy, reguluję długość sznurka, przykręcam śrubki w kagańcu i wtedy zło robi, co ja chcę. Aportuje kapcie, idzie po gazetę, da się głaskać po brzuszku, merda ogonem, pokonuje przeszkody, kiedy ja chcę. Niezwykle naiwna wizja obcowania ze złem i jednocześnie niezwykle niebezpieczna, bo ona po prostu zakłada nieistnienie piekła i taką możliwość flirtowania ze złem bez konsekwencji. Kategoria grzechu nam w ogóle znika. Bardzo częste zjawisko w czasopismach, w komiksach, w literaturze dla dzieci i młodzieży, też książkowej. I ostatni dowód, który chciałam Państwu tutaj przytoczyć, on jest bardzo ważny, chociaż umieściłam go na końcu. Ci papierowi bohaterowie współczesnych lektur, lansowanych natrętnie, dosyć powszechnie na całym świecie, są idealnie neutralni światopoglądowo. I puste duchowo książki. Idealna neutralność światopoglądowa. Jeżeli rozmawiają z jakimś Bogiem, to jest to na ogół Bóg jedyny, któremu stawiają listę zarzutów, co mu się nie udało, kiedy budował wszechświat. Jeżeli natomiast mają jakieś potrzeby duchowe, to bardzo często jest taka wyraźna, lekko sugerowana lub bardziej, w czasopismach dla młodzieży to bardzo widać, tendencja, żeby ci bohaterowie, ci młodzi celebryci, którzy występują jako na przykład gwiazdy wywiadów w czasopismach dla dzieciaków czy młodzieży, że oni, jeżeli mają jakieś poszukiwania duchowe, to w tej chwili bliższa jest im cywilizacja wschodu niż zachodu. Więc proszę się nie dziwić, że będzie tam i o medytacjach różnego rodzaju, i o uprawianiu jogi, i o wegetarianizmie, i o reinkarnacji. I to wszystko jest traktowane jako takie świeże nowinki duchowe, do których do tej pory czytelnik jakby nie był przyzwyczajony. I powiedziałabym tak, jeżeli ta neutralność światopoglądowa się nie skończy w literaturze, to musimy wkrótce, proszę się nie przerazić tym, co powiem, zaraz wyjaśnię, ogłosić po prostu podzwonne, ogłosić śmierć literatury pedagogicznej od setek lat. baśń, legenda, książka. To było narzędzie wychowywania młodego pokolenia i autorytet jakby skierowany był na zewnątrz. Ta opowieść służyła temu, żeby młodego człowieka jakby na próbę wprowadzić w świat dorosłych i pokazać mu drogi do odnajdywania prawdy. Drogi te wskazywali mądrzy dorośli albo Bóg, który tak czy inaczej gdzieś w tle, w najczęściej w formie osobowej, jakby patronując dokonaniom bohaterów, prowadził do poznania prawdy. W tej chwili przez to, że ta neutralność światopoglądowa zarówno głównych bohaterów opowieści czy jakichś historyjek w czasopismach i czytelników już tych książek wychowanych na takiej literaturze jest tak daleko posunięta, że dzieci dzisiaj nie wychowują się czytając książkę, ponieważ cały autorytet skierowany jest do wewnątrz. W ich świecie już nie ma autorytetu dorosłego czy boskiego autorytetu. Autorytetami oni są sami dla siebie. I drogi do prawdy przez lekturę książki nie muszą wcale szukać. Tej współczesnej, tej masowej produkcji, mówię o tego rodzaju publikacjach. I wtedy to ja tworzę. Ja bohater literacki, ja czytelnik. To ja tworzę swój dekalog, swoje zasady, swoje fair play, swój świat. I to ja jestem jakąś matrycą człowieczeństwa, do której próbuję świat dopasować. Nie ma już autorytetów zewnętrznych. To ja jestem dla siebie autorytetem. Powiedziałabym więcej, to ja jestem Bogiem. Ja zdecyduję, gdzie jest prawda, gdzie fałsz. Kochani, klasyka New Age. Klasyka po prostu, nowego takiego duchowego bałaganu, jeśli chodzi o symbole. No i na koniec, żeby nie było tak smutno, bo może Państwo odnoście wrażenie, że naprawdę już kiepsko jest z literaturą, powiem tak, kiepsko jest z byle jaką literaturą, ale wciąż od setek lat są świetne książki na półkach i dobrze wychowany młody Polak powinien moim zdaniem znać bardzo dobrze najlepsze książki literatury światowej. Znać bardzo dobrze najlepsze książki, z których wyrosła cywilizacja europejska, czyli autorów europejskich, klasyków i współczesnych. I znać bardzo dobrze, a najlepiej, jeszcze lepiej niż bardzo dobrze, literaturę polską. Bo my naprawdę nie mamy tutaj żadnych podstaw do kompleksów. Literatura polska, gdyby postawić w tej już, tu metafory dalej użyję, w tej europejskiej bibliotece, postawić ją na jakiejś półce, to zajęłaby jedną z najwyższych, jeśli chodzi o poziom artyzmu, kulturę, słowa, ideologię, duchowość, horyzonty intelektualne. Cudowna literatura, tu się nie ma czego wstydzić, trzeba jej po prostu nauczyć. Więc co zrobić w tej sytuacji? Zadbać o szerokie horyzonty intelektualne młodych, dać im najlepsze książki do czytania, żeby się rozwijali i też zadbać o to, żeby byli wychowywani w świętym testamencie wartości Bóg, honor, ojczyzna. Uważam, że to jest absolutnie niezbędne, żeby wychować człowieka światłego i oczytanego. No i ostatnia kwestia. Musimy wszyscy gorąco modlić się, żeby nam się ten eksperyment wychowawczy powiódł, ponieważ moim zdaniem my, dorośli, wychowujemy teraz najważniejsze pokolenie, albo jedno przynajmniej z najważniejszych w historii współczesnej Europy, bo to właśnie pokolenie naszych dzieci i wnuków albo obroni cywilizację chrześcijańską i sprawi, że ona przetrwa na wieki, albo ją zdradzi i zdradzi Boga. No tego nikt z nas nie chce, więc życzę Państwu powodzenia. Mam nadzieję, że nam się uda. Szczęść Boże wszystkim serdecznie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, ale jeszcze poprosimy chwilę. Mówiłem, że będzie ciekawie i było. Dziękujemy Pani Małgorzato. Kiedy przedstawiłem temat, który chcielibyśmy w Kaliszu zrealizować, to Pani Małgorzata powiedziała minimum 4 godziny. I dzisiaj żałuję, że utargowałem do 25 minut. No ale tutaj się nie da w tej formule. Dodam tylko, że być może jesienią uda się tutaj właśnie w Kaliszu zorganizować trochę większe sympozjum na ten właśnie temat. Kiedy ktoś para się rozprowadzaniem książek, to nie handluje papierem i farbą drukarską, tylko ideami. Pani Małgorzato, w tym słowie troszkę mi zabrakło tytułów. Proszę nam powiedzieć tak jednym tchem, czego należałoby się wystrzegać, a ja później pokażę jakąś jedną, drugą książkę, którą by warto dać na wakacje do ręki. Pani miała cały czas na myśli jaką na przykład książkę?
Ksiądz prowokuje, bo oczywiście zna moje poglądy, też wcześniej ustalaliśmy. No ja dość krytycznie wypowiadam się o Harrym Potterze. Ze względów, o których mówiłam przed chwilą, nie polecam tej lektury. Bez względu na to, jak jest popularna i kto ją reklamuje i dlaczego to robi.
Tam jest jakby komplet, prawda? Tego,
tak,
o czym
mamy
pani
komplet. Jak wyliczałam właśnie te kultystyczne inspiracje, wszystkie można znaleźć w Harrym. Również nie jestem entuzjastką, wręcz przeciwnie. Czteroksięgu Zmierzch Stefani Meyer i kolejnych jej publikacji, jak również powieści wampirycznych, począwszy od Anne Rice, która jest genialną pisarką, ale niestety jej powieści wampiryczne no, tworzą jakiś taki bardzo już obsesyjny świat zła i promują go. Anne Rice ma cudowny epizod w biografii, bo kilka lat temu się nawróciła i to, co było wzruszające, to jest gwałtowne zakneblowanie mediów, zwłaszcza amerykańskich, które nie wiedziały, co powiedzieć. Bo mieli oto królową literatury wampirycznej na tronie, przynosiło to oczywiście no, profity różnego rodzaju, a tu nagle nawróciła się. Wstyd, jeden wstyd. Anne Rice napisała już dwie powieści chrześcijańskie. Na przykład czytałam po polsku Jezus Chrystus, wyjście z Egiptu, jest taka powieść. Są błędy teologiczne, ale dajmy czas Anne Rice. Teraz ma jakieś znowu przygody duchowe, ale módlmy się, będziemy mieli wielką pisarkę po swojej stronie, jeżeli jej się uda. Ale za nią jeszcze inne.
Tak,
Rachel Kane, Lori Faria są. Nie polecam generalnie żadnych powieści wampirycznych. Uważam, że kreowanie demona na przyjaciela, kochanka, ojca, nie wiem, ducha światłości, który się tylko potknął i wpadł do ciemnej studni, to jest po prostu nieuczciwe i jeżeli chcemy pozostać jakby uczciwi wobec historii literatury, to nie możemy bezkarnie tak eksperymentować.
Może się tak dziać, że rodzice albo dziadkowie myślą sobie, co to za tytuły, co to za nazwiska, czy moje dzieci w ogóle są w stanie do czegoś takiego dotrzeć. To jest ciekawe, że docierają, ale to jest chyba to, o czym pani na początku powiedziała.
Dotrzeć jest prosto. Odwiedźcie państwo Empik. Zobaczcie, jakie tytuły leżą na wysokości waszego wzroku, jakie mają okładki, jakie mają tytuły. Ja też zrobiłam taki eksperyment. Proszę się udać do biblioteki osiedlowej, żeby nie tracić pieniędzy na złą literaturę i zapytać, które książki, które nie są lekturami szkolnymi, są w tej chwili najchętniej wypożyczane przez dzieci i młodzież. 90% to jest właśnie makulatura tego rodzaju.
Pojawiło się kilka tytułów, których nie należy brać do ręki, ale też i nazwisko, które warto zauważyć, a ja bym dodał jeszcze jedno. Małgorzata Nawrocka. Nasz gość. Brawo.
Dziękuję bardzo.
Ja w ręku trzymam owe dwie książki, o których wspomniałem. To jest antymagiczna powieść Anhar. To jest jakby antyhary, prawda? I drugi tom, który jest opatrzony takim ciekawym sformułowaniem. Radzę Alhara zacząć czytać rano, bo jeśli zacznie się wieczorem, noc i tak spędzimy na lekturze. To książka z rodzaju tych, których się połyka. Mądra, piękna, zaskakująca. Gratulujemy. Pani Małgorzato, proszę powiedzieć, a co pani robi? Bo pani powiedziała tyle rzeczy, które są jakby nośnikiem popularności książek, które muszą nas niepokoić. A co pani robi, że pani książki są właśnie takie, że się je połyka?
Zdarzyło mi się, ktoś kiedyś zapytał o to z komercyjnej stacji telewizyjnej, chcąc mi dokuczyć, czy mi nie przeszkadza, że jestem pisarką literatury niszowej, chrześcijańskiej. Więc odpowiedziałam wtedy, że właściwością niszy jest, że na ogół wyparowuje z niej cała woda, a na dnie zostaje treść. I być częścią treści na dnie chrześcijańskiej niszy to zaszczyt.